Pokój dobro, szczęść Boże, przy mikrofonie ojciec Damian Karczmar. Dzisiejszą premierową audycją rozpoczynamy nowy cykl audycji na antenie Radia Niepokalanów, które będą nazywały się Za Klauzurą. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy słuchają radia na Mazowszu na falach 102,7 FM, na ziemi łódzkiej na częstotliwości 98,6 FM i witam tych wszystkich, którzy za pomocą internetu łączą się z Radiem Niepokalanów teraz. W czasie tych naszych wieczornych, niedzielnych spotkań razem z Państwem będę starał się z mikrofonem Radia Niepokalanów dotrzeć do rozmaitych zakonów, męskich, żeńskich i razem z Państwem będę starał się zajrzeć w codzienne życie zakonów męskich, żeńskich, ale także i ciekawych innych osób związanych z działalnością Kościoła, czy to kapłanów diecezjalnych, czy ludzi świeckich, którzy podejmują rozmaite inicjatywy. Będziemy w tym programie chcieli pokazać trochę życie, mówiąc potocznie, od kuchni zgromadzeń zakonnych, problemy, z którymi spotykają się osoby, które tworzą na co dzień Kościół i hierarchiczny, ale ten Kościół, w którym także i my trwamy, Kościół jako wspólnota. Proszę Państwa, w czasie niedzielnych wieczorów zaglądamy razem do zakonów, do wspólnot kościelnych, przyglądamy się pracy różnych ludzi, którzy głoszą Ewangelię, mówią o Chrystusie, którzy starają się pomagać drugiemu człowiekowi i rozwijać dobro na ziemi. Zaglądamy do nich i chcemy o tych ludziach mówić, dlatego że dzisiaj w świecie jest dużo zarzutów, często nierealnych, często wyssanych z palca, względem Kościoła, względem zgromadzeń zakonnych, względem, nie wiem, rozmaitych działalności, które prowadzą diecezje. My trochę ten mit będziemy chcieli w czasie tych audycji odzierać, rozwiewać te chmury, te oszczerstwa, ale nie będzie to program polityczny, będzie to program jak najbardziej poświęcony Kościołowi i jego działalności prowadzonej przez rozmaitych ludzi. I moim pragnieniem jest, by również pokazać Państwu, że w dzisiejszym świecie, kiedy kapłaństwo może traci na wartości, może trochę jesteśmy my jako kapłani, osoby życia konsekrowanego, niezrozumiali przez świat, trochę ośmieszani, może bowiem nawet trochę niemodni, będę chciał pokazać, że i dziś młodzi ludzie rezygnują z tego świata, by poświęcić się na wyłączną służbę Bogu, by pomagać człowiekowi, by troszczyć się o zbawienie własne i pomagać drugiemu człowiekowi, by nie zagubił drogi do Boga. Zapraszam serdecznie. W naszym studiu radiowym jest nasz niezwykły gość, ojciec Michał Nowak. Witam ojca bardzo serdecznie. Ja
również serdecznie, ale całkiem zwykły, chciałem powiedzieć.
Zwykły i niezwykły, znany już z naszej anteny, ponieważ razem z panem Jackiem Wodarczykiem prowadzą program Pytania Nieobojętne, znany program cieszący się popularnością. Zaprosiłem ojca Michała Franciszkanina do studia Radia Niepokalanów, abyśmy razem rozpoczęli ten premierowy odcinek nowej audycji, dlatego że Radio Niepokalanów prowadzone jest przez franciszkanów i to jest powód, że ta pierwsza audycja nie mogła być poświęcona innemu zgromadzeniu, jak właśnie zakonowi franciszkańskiemu. I pierwsze pytanie do ojca, które chciałbym skierować, bo często się mówi franciszkańskie radio. Ale myślę, że może nie wszyscy wiedzą, kto założył zakon franciszkański.
No zakon, jak sama nazwa wskazuje, franciszkański, więc coś z Franciszkiem prawdopodobnie. I rzeczywiście tak jest. Myślę, że nawet największy laik, jeśli chodzi o sprawy związane z Kościołem, kiedy słyszy święty Franciszek z Asyżu, to coś mu się tam w głowie roi, coś mu w głowie powstaje i ma świadomość tego, że ktoś taki był i rzeczywiście miał jakieś znaczenie w czasach średniowiecza. Bo rzeczywiście święty Franciszek z Asyżu, niejaki Jan Bernardone, któremu ojciec nadał imię Francesco, ponieważ był kupcem i handlował z Francją i strasznie mu się to imię podobało, które nawiązywało bezpośrednio do kraju, z którym handlował. A zatem święty Franciszek z Asyżu był tym, który dał początek rodzinie franciszkańskiej, wielkiej rodzinie franciszkańskiej, do której między innymi należy nasz zakon, czyli zakon braci mniejszych konwentualnych, bo taka jest jego pełna nazwa po polsku. Natomiast po łacinie, żeby było ciekawiej, to również ją podam. Mianowicie ta nasza nazwa w języku łacińskim brzmi Ordo Fratrum Minorum Conventualium i skrót tejże nazwy OFM Conv umieszczamy za swoim nazwiskiem. To są tak zwane sigla zakonne, którymi informujemy, do jakiej formacji zakonnej przynależymy. Dzięki temu łatwo nas zidentyfikować w kościele. Wracam do świętego Franciszka, który dał początek wielkiej rodzinie franciszkańskiej. Otóż Franciszek nie zamyślał zakładać żadnego zakonu. Z całą pewnością nie to było jego celem i pierwotną inspiracją. Pierwotną inspiracją świętego Franciszka było nawrócenie, była przemiana jego życia, która dokonała się w kontekście spotkania, takiego bardzo bezpośredniego, wewnętrznego spotkania z Panem Bogiem. Franciszek zaczął żyć w sposób, bardzo dziwny, jak na tamte warunki. Choć pobożność średniowieczna dopuszczała z całą pewnością dużo więcej form wyrazu, ekspresji, prawda, swojej religijności niż pobożność XXI wieku, ale nawet w kontekście jakby tych różnych form wyrazu pobożności w średniowieczu, życie świętego Franciszka, czy może powiedzmy życie Franciszka, bo wówczas jeszcze za świętego nikt go nie uważał, odbiegało znacząco od jakoś tam szeroko rozumianej normy, co budziło u jednych wielkie zdziwienie, u innych pogardę, u innych krytykę, a jeszcze u innych jakiś zachwyt i zainteresowanie. I stąd też bardzo szybko po tym nawróceniu, którego może nie będę tutaj w tej chwili przybliżał, bo pewnie nie czas na to, mamy mówić o innych rzeczach, po tym jego nawróceniu bardzo szybko jego najbliżsi koledzy, przyjaciele, z którymi przed nawróceniem stanowili zgraną paczkę przyjaciół, wśród których wyróżniał się Franciszek i nazywany był królem młodzieży asyskiej. Ci właśnie przyjaciele przychodzą do niego, podejmując czy pragnąc podjąć ten sam sposób życia, co on. Rzeczywiście z tej pierwszej grupy wyłania się grupa, może z tej pierwszej grupy przyjaciół formuje się grupa tak zwanych pokutników z Asyża. Ludzi, którzy zaakceptowani czy zaaprobowani przez biskupa asyskiego wkrótce proszą również o zatwierdzenie przez papieża Innocentego III, co dokonuje się w 1209 roku. Nie tak dawno przeżywaliśmy 800-lecie tegoż wydarzenia. Bardzo to istotny fakt i właściwie dający początek oficjalnie zakonowi franciszkańskiemu, ponieważ wówczas te czasy średniowiecza obfitują w ogromnie różnorodną i bardzo taką liczną grupę takich reformatorów Kościoła, którzy właściwie swoją reformę wiążą z kontestacją, z negacją, z jakąś krytyką. Franciszek tak nie chciał i bardzo mu zależało na tym, żeby Kościół zaaprobował ten sposób życia, który podjęła jego rodzina, jego grupa ludzi żyjących tak jak on. Ale podkreślmy to jeszcze raz, bo od tego wyszliśmy i do tego zmierzamy. Nie było zamysłem Franciszka zakładać żadnego zakonu. Natomiast skoro powstała grupa, skoro pojawili się jacyś ludzie, o których sam napisze w testamencie, Pan dał mi braci, wynika z tego, że Pan Bóg ma jakiś plan wobec tej wspólnoty i ta wspólnota zostaje zaaprobowana przez Kościół. W związku z tym również Franciszek otrzymuje polecenia, aby sformułować regułę, czyli zasady, którymi będzie się ona kierowała, i to daje początek wielkiej rodzinie franciszkańskiej, która dzisiaj poza różnymi męskimi gałęziami, jak my zwykliśmy mówić, zawiera w sobie, czy do której to rodziny należą również różnorakie zgromadzenia żeńskie odwołujące się do tej pierwotnej inspiracji świętego Franciszka.
O całej rodzinie franciszkańskiej, o tych męskich i żeńskich zgromadzeniach, które powstały na regule świętego Franciszka z Asyżu, będziemy jeszcze mówili w następnych naszych programach. Ojcze Michale, a jak wygląda habit franciszkański?
Habit franciszkański był czymś niezwykle prostym, to znaczy znowu sięgnijmy do początku. Za czasów Franciszka bynajmniej nie nosiło to nazwy habit, bo w żaden sposób Franciszek nie próbował stworzyć stroju dla swojej rodziny zakonnej, który by ją wyróżniał. Wręcz przeciwnie, dążył do jak najuboższych środków. Między innymi, jeśli chodzi o odzienie, te ubogie środki miały być czymś znaczącym i miały braci wyróżniać spośród otoczenia, a zatem przyjęto strój wieśniaków umbryjskich, wieśniaków, którzy żyli w tamtym miejscu, gdzie święty Franciszek, strój, który składał się z prostej tuniki, ona była taką dość krótką tuniką, nie taką, jak my dzisiaj nosimy do kostek, ale raczej taką do kolan pewnie, która nie miała utrudniać chodzenia, a wręcz przeciwnie, raczej je ułatwiać. Na to nakładano wielki kaptur, taki duży kaptur, który miał chronić przed deszczem, przed wiatrem. Wszystko to było przewiązane sznurkiem w pasie, po to, żeby znowu ta tkanina nie utrudniała chodzenia, żeby ona była jakoś tam ogarnięta. To był strój wieśniaków, taki strój przyjął Franciszek i takim strojem rzeczywiście obdarzał swoich braci. Oni nie mieli nic innego. Nawet w naszej regule jest taki zapis, że wolno posiadać tunikę z kapturem, ewentualnie drugą tunikę, ale właściwie nic poza tym. Stąd ten dzisiejszy strój właściwie, który my nosimy jako bracia mniejsi konwentualni, on dość znacznie odbiega, rzecz jasna, od pierwotnego stroju, który nosił Franciszek. No, mamy 8 wieków za sobą pewnej historii, więc ona też oddziaływała na strój, w którym my dzisiaj chodzimy. Nasze habity mają kolor czarny, co też jakoś było uwarunkowane historycznie i znów zbyt długo, by o tym mówić, żeby to wszystko wyjaśniać. Dlaczego jest to może dość nietypowe i dziwne, ponieważ Franciszek z całą pewnością nie nosił jakby odzieży, czy habitu, czy jakbyśmy nazwali ten jego strój w kolorze czarnym, ponieważ z całą pewnością podrożałoby to, czy zwiększałoby to koszt takiego materiału, a chodziło o tkaninę jak najuboższą, więc ona była niebarwiona pewnie, bura, szara, myślę, że kolor worka od kartofli jakoś oddaje ten kolor, który nosił na sobie święty Franciszek. Natomiast my dzisiaj nosimy kolory habitu czarnego. One są w swej symbolicznej warstwie jakby nawiązaniem do tego pierwotnego habitu, bo rzecz jasna dzisiaj te tuniki są do kostek, ale i kaptur mamy na głowie, który dziś być może bardziej, i zwłaszcza w naszej szerokości geograficznej, pełni funkcję symboliczną, symbolicznego nawiązania, ale charakterystyczną cechą zakonu franciszkańskiego, po której bardzo łatwo rozpoznać franciszkanina na całym świecie, czy też franciszkankę, czy też osobę, która w ruchu franciszkańskim jakoś się odnajduje, to jest sznur, którym jesteśmy przepasani w pasie, sznur, który w przypadku profesów, czyli tych, którzy złożyli już śluby w zakonie, zawsze ma zawiązane, czy na którym to sznurze zawsze są zawiązane 3 węzły symbolizujące 3 śluby zakonne, ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. I to jest bardzo charakterystyczne i ważne, że ten sznur, prawda, na naszym habicie zawsze jest, jesteśmy nim przepasani w pasie i te śluby, których węzły są, rzecz jasna, symbolami. To jest najczęstsze pytanie, z którym ja się spotykam, co te węzły oznaczają, dlatego też to tłumaczę. I drugie pytanie, które najczęściej jest z tym związane, czy będzie ich więcej? Zawsze odpowiadam, że wystarczy, żebyśmy te 3 zachowali, które, prawda, te 3 śluby, które symbolizowane są przez te węzły, a na pewno niczego więcej nie potrzeba. Także to jest jakby opis naszego stroju. Dzisiaj zaznacza się na całym świecie taki powrót do jakby pierwotnego ideału, do pierwotnej inspiracji świętego Franciszka, mianowicie z koloru czarnego przechodzimy na świecie do koloru szarego. Była to rzecz, która się rozpoczęła na terenach misyjnych, ale dzisiaj już jakby uchwała jednej z naszych kapituł generalnych mówi o tym, że każda jurysdykcja, w naszym przypadku to jest prowincja, tak się nazywa ten obszar taki administracyjny, w którym żyjemy. Na terenie Polski są 3 takie prowincje, pewnie jeszcze o tym za chwilę będziemy mówić, ale każda prowincja ma prawo zdecydować, czy zostaje przy kolorze habitu czarnego, czy też zmienia kolor habitu na kolor szary. W związku z tym, że w Polsce są trzy prowincje, to ta sama uchwała mówi, że wszystkie trzy powinny się zgodzić na to samo. To znaczy musi być pewna jedność w obrębie danego kraju czy danego narodu, żeby nie wprowadzać różnic i nieporozumień. Stąd też w związku z tym, że jeszcze tutaj do porozumienia dojść nie możemy, na terenie Polski nadal chodzimy w habitach koloru czarnego, podczas gdy wielu naszych braci, biorąc pod uwagę nawet najbliższe otoczenie Polski, Czechy, Słowację, Wschód, Litwa, wiele już tych jurysdykcji, czyli prowincji, tudzież innych jurysdykcji, bo czasem one się nazywają inaczej, czasem są to kustodie, czasem delegatury, no to są takie już rzeczy, które z całą pewnością państwa nie będą specjalnie interesować, bo są takim zupełnie technicznym tekstem też napisane czy mówione, więc nie będę tych tematów zgłębiał. Niemniej bardzo wiele tych jurysdykcji przechodzi na kolor szary habitów. My ciągle jeszcze w Polsce pozostaliśmy przy kolorze czarnym, z którego chyba również akurat w Polsce jesteśmy no dość mocno znani.
Wiemy już, że założycielem zakonu franciszkańskiego, wielkiej rodziny zakonu franciszkańskiego jest Franciszek z Asyżu. Ojciec Michał ładnie nam opowiedział, jak wygląda habit, jak historia wpływała na jego zmianę koloru, kształtu, ale wiemy, że rozpoznajemy franciszkanina po pasku, którym jest przywiązany, mówił ojciec, o węzłach. Do tych węzłów, które symbolizują śluby, wrócimy zaraz po przerwie.
Kochana, miłość jest zapomniana. Miłość, miłość niechciana, ta miłość czeka na nas. Franciszkański skład. 800 lat na scenie, różne habitu, odcienie, te same korzenie, za Franciszkiem z Asyżu niejedno pokolenie, on ciągle aktualny, nie podlega przecenie, mocne, radosne, świętych MC uderzenie, prostoty głoszenie. Siostry święte jak Kinga czy Klara, braci zastępy uśmiechniętych, wiara, nadzieja i miłość w nich ciągle działa. Bożych komandosów dywizja niemała, Franciszek, Antoni i Bonaventura. Z nimi nie straszna żadna awantura, wichura, tortura, ani mikstura trująca. Lub nawet szumy w rurach, franciszkańskich świętych nowa subkultura. Jak Józef z Kupertynu, Maksymilian Kolbe, jak zechcą pomóc, nie będzie źle. Reggae w sercu mieli z Ewangelią Tournée, wpatrzeni w lignowite życie na summa cum laude. Miłość nie jest kochana, miłość jest zapomniana. Miłość, miłość niechciana, ta czeka na nas. Miłość nie jest kochana, miłość jest zapomniana, a miłość, miłość niechciana, ta miłość czeka na nas. Bożą miłość głosić chcieli, żyjąc i śpiewając, prekursorzy rymowania światu ogłaszają, że Bóg czeka na nas. Tęskni i woła, pragnie się spotkać, krzyczy raz po raz, wszędzie go słychać, New York i La Paz. Czy gdy wdrapujesz się na jakiś większy głaz jak K2, on przy tobie trwa, tęskni i woła. Więc średniowieczną mocą rymowana inwazja, jak ułańska niemalże franciszkowa fantazja, do głoszenia Ewangelii dobra każda okazja, ewangeliczny desant, radosna perswazja, Ameryka, Europa, Afryka czy Azja. Miłość nie jest kochana, miłość jest zapomniana. Miłość, miłość nieznana, ta miłość czeka na nas. Miłość nie jest kochana, miłość jest zapomniana. Miłość, miłość niechciana, ta miłość czeka na nas. To franciszkańska szkoła rymu, nowy gatunek, niż trunek na frasunek, lepszy meldunek o niebie. Franciszkowy rytm wyznacza kierunek, ekwipunek na drogę, Bożej łaski ładunek, łaska za darmo na zero rachunek, dla świętych MC respekt, to znaczy po prostu szacunek. Miłość nie jest kochana, miłość jest zapomniana. Miłość, miłość niechciana, ta miłość czeka na nas. Miłość nie jest kochana, ta miłość jest zapomniana. Miłość, miłość niechciana, ta miłość czeka na nas.
Moim i Państwa gościem jest dzisiaj w naszym radiowym studiu ojciec Michał Nowak, asystent prowincjalny do spraw powołań prowincji gdańskiej. Rozmawiamy o zakonie franciszkańskim, mówiliśmy, kto jest jego założycielem, jak wygląda habit. I ojciec Michał powiedział, że charakterystycznym jest pasek, biały sznurek, którym przepasany jest franciszkanin czy franciszkanka, czyli osoba należąca do którejś z gałęzi, która żyje i działa na podstawie franciszkańskiej reguły, na podbudowie świętego Franciszka z Asyżu. Co te węzły na tym pasku oznaczają, proszę ojca?
Tak, to ja już wspominałem też przy tym sznurze, że one symbolizują śluby zakonne. To jest ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Śluby, które inaczej nazywane są radami ewangelicznymi i które my składamy wobec Pana Boga w sposób uroczysty, także wobec Kościoła. I to jest, jakby śluby są no szalenie istotną, powiedziałbym, fundamentalną kwestią w życiu zakonnym, bo to nas wyróżnia jakby spośród wielu innych, prawda, grup w Kościele, czy spośród chrześcijan świeckich, spośród duchowieństwa diecezjalnego. Zakonnicy i zakonnice to osoby, które składają śluby. Inaczej nazywamy je osobami konsekrowanymi, czyli takimi, które no Pan Bóg bierze w swoje szczególne posiadanie, prawda? Jeżeli mówimy, że konsekrujemy Kościół, to znaczy, że oddajemy to miejsce w sposób szczególny, jedyny i wyłączny, jako miejsce, na miejsce kultu, jako miejsce Panu Bogu poświęcone. I podobnie jest z osobą konsekrowaną, z zakonnikiem czy siostrą zakonną, bo może tak powinniśmy raczej mówić niż zakonnicą, prawda? Taka anegdota dygresyjna, kiedyś jakiś redaktor zapytał pewną siostrę, czy pani jest zakonnicą? Ona mówi nie, za motoryzacją, więc może należałoby raczej rzeczywiście pytać, czy mówić, zwracać się do sióstr zakonnych, nie do zakonnic. Niemniej to już jest kwestia jakaś tam pewnie językowa, ale zarówno zakonnik, jak i siostra zakonna są osobami konsekrowanymi, czyli w sposób wyłączny poświęconymi Panu Bogu poprzez profesję rad ewangelicznych, jak mówimy językiem takim teologiczno-kościelnym, czyli poprzez złożenie ślubów Panu Bogu, ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jak sądzę, ojciec Damian będzie zapraszał tu różnych zakonników, czy siostry zakonne, które być może będą mówiły o jakichś dodatkowych ślubach, bo są takie zgromadzenia, które składają zapadają jeszcze dodatkowe inne śluby, czwarte czy też i piąte, ale to już jest jakby tradycja czy jakaś inspiracja związana z konkretnym zakonem. Podstawowymi ślubami zakonnymi, które składają wszyscy zakonnicy, to jest ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, który jest symbolizowany przez nasze węzły. My sobie te węzły wiążemy, niektórzy się śmieją po to, żebyśmy nie zapomnieli i może coś w tym jest, one nam niewątpliwie i całemu światu również przypominają, że jesteśmy zakonnikami, osobami konsekrowanymi.
Mówimy, proszę ojca, o zakonie, którego kolebką są Włochy, piękny, ciepły kraj. Kiedy franciszkanie przybyli do Polski?
Franciszkanie przybyli do Polski bardzo szybko. To był właściwie końcówka XIII wieku, tuż właściwie po śmierci świętego Franciszka. I rzecz jasna, jakby pierwszym miejscem, do którego dotarli, był dzisiejszy Śląsk. Nie, to tam pierwsze klasztory franciszkańskie się plasują. Bardzo szybko bracia rozchodzili się po całej Europie. Dał mi Pan Bóg też pracować w Irlandii przez chwilę. Miasteczko, w którym pracowałem, miasteczko Wexford, to jest miejsce, do którego franciszkanie dotarli w połowie XIII wieku. To była końcówka 50. lat czy początek 60. lat XIII wieku. A zatem bardzo szybka ekspansja tej rodziny zakonnej następowała i bracia docierali do najodleglejszych zakątków Europy. Zresztą dzisiaj, cóż, no można by zacytować błogosławionego papieża Jana Pawła II, który w Niepokalanowie, będąc obecnym przed nabożeństwem, wysiadając z helikoptera, miał powiedzieć: Franciszkanie, gdzie was nie ma? I to jest chyba jakaś myśl, która pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy w wielu, wielu miejscach świata czy Europy.
Dlatego pierwszą prowincją franciszkańską w Polsce jest prowincja krakowska, tak, jako kolebka i ostoja administracyjna, i stąd następuje podział i ekspansja na dalszą część naszego kraju. A dziś prowincji franciszkańskich w Polsce, franciszkanów konwentualnych, mamy
trzy. Rzeczywiście. Trzeba powiedzieć tak, że najstarszą prowincją jest prowincja krakowska. Prowincja warszawska jest dużo, dużo, dużo młodsza, bo powstała w 30 latach XX wieku dopiero. Natomiast najmłodszą prowincją jest prowincja gdańska, która powstała w 1986 roku. Stąd też w tym roku, właśnie w październiku, obchodziliśmy jubileusz 25-lecia istnienia tejże naszej najmłodszej prowincji. Ja tylko chciałbym wrócić do tego, co ojciec powiedział, bo przed chwilą użył ojciec sformułowania franciszkanie konwentualni. I to jest częste, tak ludzie na nas często mówią, podczas gdy samo w sobie sformułowanie jest właściwie błędne. Dlatego, że w Polsce od samego początku byliśmy znani pod nazwą franciszkanie. I kiedy mówiono franciszkanie, to myślano właśnie o braciach mniejszych konwentualnych. Ponieważ, jak sądzę, za chwilę ojciec Damian będzie kontynuował naszą rozmowę i w związku z tym, z tą moją inspiracją tej chwili będzie pytał, czy są jacyś inni franciszkanie, a przecież wiemy, że są w Polsce również. Stąd też, tak jak powiadam, tytuł franciszkanie był ten tytułem, pod którym zawsze rozumiano braci mniejszych konwentualnych, czyli franciszkanów w czarnych habitach. Stąd też sformułowanie franciszkanie konwentualni, ono jest użyteczne i używane, tak jak powiadam, i czego dowód dał ojciec Damian, bo to był właśnie cytat z ludzi, tak często o nas mówią. Natomiast, kiedy mówimy franciszkanie, to myślimy o nas. Jeżeli chcemy powiedzieć konwentualni, powinniśmy powiedzieć raczej bracia mniejsi konwentualni. Wtedy to rzeczywiście ma większy sens. Natomiast franciszkanie konwentualni, to połączenie jest raczej kiepskie i nigdy w Polsce nie było stosowane i używane w dawniejszych czasach.
Ale niektórzy dzisiaj mówią franciszkanie konwentualni albo czarni. A jak pojedziemy na Śląsk i powiemy, staniemy w czarnym habicie, powiemy, że jestem franciszkaninem, to powiedzą: franciszkanin to habit brązowy, proszę ojca.
To prawda.
Więc mam takie wrażenie, że w Polsce ta nazwa franciszkanie zależy od regionu. Obowiązuje raz do zakonników, którzy poruszają się w brązowych habitach i nazywam ich reformatami, braćmi mniejszymi,
tak, bernardynami, czy mnóstwo
franciszkanami i tak dalej. Z tej rodziny także pochodzą kapucyni, prawda, którzy chodzą w podobnym kolorze, w brązowym. Habicie krój jest trochę inny. Ale proszę ojca, może nie będziemy zagłębiać się w gałęzie franciszkańskie, bo nie mamy na to czasu. Natomiast franciszkanie w Polsce, wiemy, pierwsza prowincja krakowska, Drugą prowincją jest prowincja warszawska, na terenie której się znajdujemy. Ojciec reprezentuje prowincję gdańską i odpowiada tam za powołania. Natomiast, proszę ojca, pytanie moje jest takie. Franciszkanie w Polsce to dość chyba liczna grupa, liczna rodzina.
Z całą pewnością, jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie gałęzie zakonu franciszkańskiego, jakby podliczając wszystkie trzy gałęzie i wszystkie ich prowincje, no to jesteśmy niewątpliwie najliczniejszą rodziną w Kościele w ogóle, nie tylko w Kościele polskim. Ale i w Polsce, i tu w naszym kraju z całą pewnością jesteśmy najliczniejszą rodziną, choć jeśli chodzi o naszą gałąź, o gałąź konwentualną, no to być może najliczniejszą nie jesteśmy, ale liczną, tak jak jest.
Franciszkanie w Polsce to liczna rodzina, ale myślę, że nie tylko franciszkanie, ale jeszcze Kościół polski cieszy się do tej pory, może teraz słabną powołania, ale tych powołań do niedawna jeszcze nie brakowało. Stąd franciszkanie wychodzą poza granice naszego kraju, by nieść Ewangelię, by głosić, jak już powiedziałem, pokój i dobro, ten nasz franciszkański charyzmat. Nie pytam ojca o misję całego zakonu i nie pytam o misję Polaków, ale czy możecie nam przybliżyć misję prowincji gdańskiej?
To ciekawe, jakby charyzmat misyjny, bo może też powinniśmy coś o charyzmacie tego naszego zakonu powiedzieć, czym on się tak wyróżnia i dlaczego jest tak nośny ciągle, dlaczego jesteśmy najliczniejszą rodziną w Kościele jako franciszkanie w ogóle. Niemniej ten charyzmat misyjny jest w tym naszym ogólnym zakonnym charyzmacie znaczący i bardzo podkreślony. Cały jeden rozdział naszej reguły jest poświęcony działalności misyjnej braci, stąd też Franciszek od samego początku jakby widział braci jako misjonarzy, jako tych, którzy głoszą Ewangelię w różnych miejscach i tak jak o tym mówiliśmy, bracia rozchodzili się bardzo szybko, nie tylko zresztą po Europie, ale także docierali do krajów afrykańskich. Pierwsi nasi męczennicy to przecież są męczennicy z Maroka. Zaraz jeszcze za życia właściwie świętego Franciszka ich męczeństwo się dokonało. A zatem jakby ta działalność misyjna jest w naszym zakonie znacząca i często podkreślana. Jeśli chodzi o naszą prowincję, to owszem, jak najbardziej również, mimo że tak młoda nasza prowincja gdańska, prowincja świętego Maksymiliana, również posiada czy prowadzi misję na świecie i do tych misji trzeba zaliczyć misję w Ekwadorze, misję w Kenii, odpowiednio Ameryka Południowa i Afryka. Również prowadzimy misję na wschodzie Europy już, mówiąc o Europie, mianowicie na Litwie. Mamy braci, którzy prowadzą, no powiedzielibyśmy wręcz, no taką już misję reewangelizacyjną na terenach Niemiec. Mamy braci, którzy prowadzą misję ewangelizacyjną na terenie Szwecji. Są poszczególni bracia, pojedynczy bracia w różnych miejscach, typu Irlandia, właśnie Turcja. W takich miejscach można również braci z naszej prowincji spotkać, ale poza tym mamy również takie miejsce, które być może za misję nie uchodzi, ale również jest taką obecnością naszą zagraniczną. To jest nasza kustodia prowincjalna, tak to się nazywa, ta jednostka organizacyjna w Kanadzie. Tam również bracia ponad 20 lat już posługują. A zatem tej działalności zagranicznej jest całkiem sporo i spora liczba braci również za granicą pracuje. Choć trzeba powiedzieć wprost i mocno, że jest to takie swoiste powołanie w powołaniu i rzeczywiście ten charyzmat misyjny to jest coś, co wciąż za mała liczba braci w sobie odkrywa. Te misje nieustannie cierpią na braki personalne, nieustannie proszą o to, żeby bracia przyjeżdżali, żeby zasilali, bo potrzeby są znacznie większe niż możliwości.
Oddaj krew w przypływie radości, zostań dawcą miłości, honorowym krwidawcą, zrób to dla miłości. Zostań bohaterem miłości, oddaj krew w przypływie radości, zostań dawcą miłości, honorowym krwidawcą, zrób to dla miłości.
Każda kropla krwi
oddana z miłości sprawi, że życie twe wyjdzie z szarości. Na mierze bar w pełnych jasności, litr życzliwości, komuś litrem radości. Zostań bohaterem miłości, oddaj krew w przypływie radości. Zostań dawcą miłości, honorowym krwidawcą, zrób to dla miłości. Zostań bohaterem miłości, oddaj krew w przypływie radości. Zostań dawcą miłości, honorowym krwidawcą, zrób to dla miłości. Każda kropla krwi oddana z miłości ratuje czy życie, daje nadzieję, ktoś się śmieje. Ktoś będzie mógł żyć dzięki szlachetności twojego serca, które słynie z hojności. Zostań bohaterem miłości, oddaj krew w przypływie radości. Zostań dawcą miłości, honorowym krwidawcą, zrób to dla miłości. Zostań bohaterem miłości, oddaj krew w przypływie radości. Zostań dawcą miłości, honorowym krwidawcą, zrób to dla miłości. Dana z miłości sprawi, że życie twe wyjdzie z szarości. Nabierze barw pełnych jasności, litr życzliwości, komuś litrem radości. Każda kropla krwi oddana z miłości ratuje czyje życie, daje nadzieję, ktoś się śmieje. Ktoś będzie mógł żyć dzięki szlachetności twojego serca, które słynie z hojności. Zostań bohaterem miłości, oddaj krew w przypływie radości. Zostań dawcą miłości, honorowym krwidawcą, zrób to dla miłości. Zostań bohaterem miłości, oddaj krew w przypływie radości. Zostań dawcą miłości, honorowym krwidawcą, zrób to dla miłości. Zrób to dla miłości. Zrób to dla miłości.
Wracamy po przerwie, proszę Państwa, moim i Państwa gościem dzisiaj jest ojciec Michał, franciszkanin konwentualny. Tak, ojciec tu już mnie poprawił co do nazwy.
Tak, widzę, że ojciec się trzyma z uporem maniaka tejże wersji, ale ona jest użyteczna i używana, także nie czepiam się jej z całą pewnością.
Niektórzy mówią franciszkanin czarny,
tak,
bo w czarnym habicie. Proszę ojca, wiele ważnych informacji dla naszych słuchaczy już zostało przekazanych. Mówiliśmy teraz przed przerwą muzyczną o misjach. A ja chciałbym zapytać, czym ojciec zajmuje się na co dzień?
A więc proszę ojca, no zajmuje się duszpasterstwem powołań, tak? Ta moja funkcja się bardzo mądrze nazywa prowincjalny asystent do spraw powołań. A zatem moja praca nie jest bezpośrednio związana z pracą parafialną, która dominuje w naszej prowincji zakonnej, bo na 14 klasztorów prowincji mamy 12 parafii, a zatem ta praca jest taką pracą, która po wojnie zaczęła w ogóle dominować wśród wielu zakonów i tak pozostało po dzień dzisiejszy. Natomiast moja posługa, która rzecz jasna dokonuje się i realizuje na terenie parafii Świętego Pawła w Elblągu, Tam mamy nasz niewielki dom powołaniowy, w którym odbywają się różne spotkania dla młodych, którzy próbują rozeznać swoje życie, czy swoją drogę życia, swoją przyszłość i tę wolę Bożą, którą Pan Bóg chce im objawiać na tę ich przyszłość. Więc ta moja praca, ona się tam również dokonuje, ale rzecz jasna nie tylko tam, bo jak mnie pytają, skąd jestem, to zwykle odpowiadam, że z samochodu, ponieważ najwięcej czasu spędzam w samochodzie. Na czym polega moja praca? No, pomijając organizowanie różnych spotkań powołaniowych, które rzecz jasna należy organizować, pomagając w ten sposób w rozeznawaniu, no bardzo często oddaję się głoszeniu różnorakich rekolekcji, zwłaszcza parafialnych, w tych okresach Adwentu i Wielkiego Postu, które mają służyć również temu, żeby młodych zapoznać z naszym właśnie istnieniem w ogóle, charyzmatem, z naszą działalnością, żeby dały też okazję do zaproszenia młodych do nas. Poza tym też niejednokrotnie prowadzę rekolekcje powołaniowe dla sióstr zakonnych, bo wiadomo, że kapłani są tam potrzebni w takich okolicznościach i siostry też potrzebują, szukają księży, którzy mogliby coś takiego zrobić. Rzecz jasna, ta działalność rekolekcyjna jest szersza, może nie będę jej tam omawiał w sposób tam dokładny, bo to są również rekolekcje dla sióstr zakonnych, prawda, przeróżne podejmuje działania, ale rzecz jasna również sporo takich spotkań dla młodzieży, na które jestem zapraszany jako kaznodzieja, jako prowadzący, przeróżne czuwania nocne. Jest mnóstwo takich inicjatyw i rzeczywiście po 3 latach pracy już sporo takich miejsc odwiedziłem i w różnych miejscach miałem okazję też głosić Słowo Boże. Poza tym, no, druk materiałów powołaniowych, takie bardzo przyziemne rzeczy, jak utrzymanie domu powołaniowego, płacenie rachunków, prawda, czy dokonywanie remontów i innych rzeczy. Także mnóstwo jest na tej mojej głowie.
Człowiek orkiestra.
No tak, może bez jakiejś tam fałszywej skromności można powiedzieć, że rzeczywiście dużo trzeba ogarnąć samemu. Mnóstwo jest takich spraw, które nie rozkładają się na ileś tam osób, tylko rzeczywiście dotyczą mnie samego. Dlatego tej pracy jest sporo i niewątpliwie tutaj również, jak w przypadku misji, potrzeby przekraczają możliwości. Można by zrobić na pewno więcej, ale no możliwości są takie, jakie są.
Proszę ojca, ojciec jest asystentem prowincjała do spraw powołań. Gdyby przyszło i tu dzisiaj, wyobraźmy sobie, stanąć wśród młodzieży, która ma zdecydować o swojej drodze, o swoim dalszym życiu. Ciśnie mi się kilka pytań, proszę ojca, na myśl. Pierwsze pytanie, które chciałbym ojcu zadać, to jest to, co tak naprawdę wyróżnia franciszkanów w dzisiejszym świecie wśród zakonów męskich, księży diecezjalnych?
No właśnie, przyznam szczerze, że liczyłem na to pytanie, chociaż jakoś tak ojciec z nim zwlekał długo i już pomyślałem sobie, że to ja ojcu to pytanie zadam, bo w końcu reprezentujemy ten sam zakon.
Ale dzisiaj ja jestem od zadawania pytania.
I pomyślałem sobie, że jeśli ono nie padnie, to ojca trochę tu zaskoczę i sprowokuję do odpowiedzi. Ale skoro ojciec mi je zadaje, to ja powiem szczerze, że to jest pytanie, które nurtuje nas jako zakonników, jako franciszkanów, przez wieki całe. Bo ten charyzmat, on nie został ściśle określony przez świętego Franciszka w taki sposób, jak bywa to w innych zakonach, prawda, które na przykład oddają się, nie wiem, leczeniu chorych, prawda, albo tudzież, nie wiem, typowo są zakonami oddanymi działalności misyjnej, prawda, bywają takie zgromadzenia, zakony. Nie jesteśmy tak ściśle ukierunkowaną rodziną zakonną. Pierwszy rozdział naszej reguły mówi tak: reguła i życie braci mniejszych jest takie: zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. I ktoś mógł powiedzieć, no mój Boże, to cóż to rzeczywiście was wyróżnia w ogóle spośród chrześcijan? Przecież to wszyscy chrześcijanie mają tak czynić, wszyscy chrześcijanie mają tak robić, nawet jeżeli nie żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości, choć z całą pewnością rady ewangeliczne wszystkich nas w jakiejś mierze powinny dotykać i interesować, no to chrześcijanie są wezwani do zachowywania Ewangelii, prawda? Natomiast Franciszek poprzez swój sposób życia raczej niż poprzez zapisy w regule pokazał czy zainspirował braci do konkretnego modelu życia, modelu, który jest modelem bardzo prostym, bardzo ubogim, bardzo pokornym, w sposób znaczący jakby stanowiącym swoiste wyzwanie dla świata, prawda? Będąc swoistą prowokacją dla świata, który nieustannie dąży do pomnażania Boga, do dobrobytu. Święty Franciszek od tego stronił i uciekał i z całą pewnością tego nie chciał dla swoich braci. Właśnie poprzez ten pokorny styl bycia w świecie bracia mieli stać się czytelnymi świadkami Ewangelii i mieli żyć nią w sposób radykalny. Kiedyś słyszałem jednego z księży biskupów, który określał świętego Franciszka nie jako kogoś, kto wziął Ewangelię dosłownie i zrealizował ją dosłownie, ale jako kogoś, kto wziął Ewangelię na poważnie. To znaczy, że rzeczywiście wcielał ją w życie na miarę swojej możliwości i w sposób, który był właściwy dla jego czasów. I my staramy się czynić to samo. I rzecz jasna, tego odczytywania charyzmatu w każdej epoce, prawda, może nieco innego. Uczymy się nieustannie i to jest coś, co, tak jak powiadam, jest bardzo takim twórczym zadaniem, bo ilu nas jest, ilu Franciszkanów, tyle myślę byłoby takich definicji z serca płynących, to znaczy każdy mógłby coś dodać, każdy mógłby coś powiedzieć na temat tego, co jest naszym charyzmatem. Niektórzy mówią, że w naszym hasle naszego zakonu, którym jest pokój i dobro, jest ukryty nasz charyzmat, czyli to ten pokój, który czerpiemy od Chrystusa, który czerpiemy z Jego Ewangelii, z życia Jego Słowem, niesiemy innym ludziom w postaci dobra, które siejemy wokół, które dokonuje się dzięki naszej posłudze czy dzięki naszej pracy. No być może jest to jakaś myśl, która trochę ten nasz charyzmat przybliża. Natomiast to, co jeszcze w moim skromnym odczuciu jest takie bardzo charakterystyczne dla nas, to jest pełna dyspozycyjność wobec Kościoła. Franciszkanie zawsze stali na takiej pierwszej linii frontu, to znaczy, gdzie papież nas chciał mieć, gdzie nas chciał posłać, tam my byliśmy gotowi pójść. I myślę, że to jest coś, co jest jakoś charakterystyczne i co nas wyróżnia. A gdybyśmy mieli przedstawić się jakoś młodym, no to niewątpliwie też i radość franciszkańska. To jest coś, co znacząco jakoś nas wyróżnia w Kościele i jesteśmy tak często postrzegani jako ludzie radośni. To rzecz jasna nie jest głupkowata wesołkowatość, jakaś taka naiwna, nie w tym rzecz i nie do tego zmierzamy, rzecz jasna. Natomiast jest coś w tym obcowaniu z Panem Jezusem, co nasyca nas taką wewnętrzną radością, radością, która też płynie z prostego, z ubogiego życia, prawda? Święty Franciszek zawsze mówił, że może być radosny, bo nie musi się martwić o to, że mu coś ukradną, nie musi się martwić o pomnażanie swojego majątku, nie musi dbać o to, żeby go zabezpieczyć. Jest wolny i z tej wolności wynika radość, która niewątpliwie jest czynnikiem, jakimś aspektem wyróżniającym nas spośród wielu innych zakonów. To są rzeczywistości, jak jasne, ulotne jakoś, prawda? Czy takie nieuchwytne. My możemy wskazać wielu Franciszkanów, którzy wcale radośni nie są, a możemy wskazać wielu innych zakonników z innych zakonów, którzy są dużo bardziej radośni, prawda? No ale jeżeli mówimy o czymś, co jest jakoś tam związane z naszym charyzmatem, to chyba o takich rzeczach też wolno nam wspominać.
Rozmawiamy o charyzmacie franciszkańskim i możemy podsumować, że franciszkanin to taki radosny człowiek wierzący, który kocha Pana Boga, poświęca mu swoje życie, żyje Ewangelią. I podkreślał Ci tutaj radość franciszkańską, i mówi ojciec o tym, że mamy zajmować te miejsca w Kościele tam i dyspozycyjność w Kościele. I ja tylko chciałbym przypomnieć, że Pan Jezus do świętego Franciszka z Krzyża właśnie powiedział, idź odbuduj mój Kościół. I myślę, że dzisiaj my, franciszkanie, też mamy odbudowywać Kościół w tych miejscach, gdzie on tego potrzebuje. Przed sobą mam taką bardzo mądrą książkę i tutaj mam otwarte na krótkim opisie franciszkanów konwentualnych, proszę ojca Michała. Pięknie. I w charyzmacie czytamy, że są to ludzie, którzy powinni prowadzić duszpasterstwo i apostolstwo przez duże wspólnoty i za pomocą środków społecznego przekazu, a zwłaszcza poprzez telewizję. I chciałbym, proszę ojca, abyśmy z tego wyprowadzili kolejne pytanie, może trochę trudniejsze niż do tej pory. Wiemy, że takim znanym w Polsce Polakiem świętym franciszkaninem, który został zaliczony w poczet świętych, jest święty Maksymilian Maria Kolbe, znany nie tylko w Polsce, jest on patronem prowincji, do której ojciec należy. Jak, proszę ojca, połączyć i zrozumieć charyzmat, który zbudował święty Franciszek przez swoje życie i swoją działalność, a więc ubóstwo, posłuszeństwo, czystość, taka prostota, nic nie mamy, idziemy, zjemy, jeśli nam dadzą, idziemy, głosimy kazania przez miasto, nic nie mówiąc, a święty Maksymilian, który zakłada największy na świecie klasztor, który rozpoczyna działalność apostolską przez media, wydawnictwo, przypomnę, że nakład, który Maksymilian osiągnął przed wojną, do dziś dnia nie pobity przez żadną świecką gazetę, zakłada radio, w którego siedzibie teraz i w budynku jesteśmy. Jak to połączyć, te dwa charyzmaty, tych dwóch ludzi?
Ja bym wrócił jeszcze na chwilę do tego, co ojciec przed chwilą tu przeczytał, że apostolat prowadzimy przez duże wspólnoty, bo być może to nam umknęło, a to jest bardzo ściśle związane z tym naszym konwentualizmem. Konwentus, prawda, to jest właśnie klasztor, duży klasztor, duża wspólnota. Stąd konwentualni to tacy, którzy żyją w dużych wspólnotach i to też przynależy do naszego charyzmatu. To mogłoby nam umknąć, a nie słusznym by było. Dlatego to dodajmy, że rzeczywiście bracia mniejsi konwentualni to tacy, którzy starają się żyć w dużych wspólnotach i rzeczywiście te nasze wspólnoty zawsze no, muszą mieć przynajmniej trzech zakonników, ale zwykle są większe. Czasem są dużo większe, tak jak właśnie choćby w Niepokalanowie, o którym ojciec wspominał. Jak to połączyć? No, ja myślę tak, już za czasów Maksymiliana takie wątpliwości bywały, prawda? Znamy te sytuacje, kiedy tu jakiś prałat nawiedzając Niepokalanów za czasów świętego Maksymiliana z takim zgorszeniem miał stwierdzić: ojcze, a co na to by powiedział święty ojciec Franciszek? Na co Maksymilian miał odpowiedzieć: prawdopodobnie zakasałby rękawy i zabrałby się z nami do pracy, prawda? Więc ja myślę, że to, co czynił ojciec Maksymilian, znakomicie się mieści w charyzmacie franciszkańskim, ponieważ przede wszystkim było to absolutnie radykalne, zaangażowane i pełne poświęcenia życia Ewangelium. I to było coś, co z całą pewnością stało u progu tej działalności świętego Maksymiliana, która w pewnym momencie rozrosła się do wręcz niewyobrażalnych rozmiarów. I dodajmy, jak wyglądało życie w Niepokalanowie. Nie musimy zbyt wiele o tym mówić, ponieważ niejednokrotnie na antenie Radia Niepokalanów jakby te informacje były podawane, czy w różnych audycjach się zawierały, więc powiedzmy tylko, że ono było skrajnie ubogie, prawda? Bracia, którzy tak naprawdę nie posiadali nic poza habitem, który mieli i poza siennikiem, poza miską, która stała zresztą na podłodze i myli się na klęcząco, bo nawet nie mieli zydla, czy jakiegoś taburetu, na którym mogliby tę miskę postawić, więc to ubóstwo, ono było rzeczywiście bardzo radykalne i bardzo ściśle przestrzegane przez ojca Maksymiliana. Natomiast te dobra, które tutaj rosły, one były niepokalane. One należały do niepokalanej. I święty Maksymilian mawiał zawsze, że tym wolno się nam posługiwać, prawda? W połatanym habicie, ale na pokładzie najnowszego samolotu, prawda? Dla niepokalanej, dla szerzenia chwały Bożej. Wszystko może nam służyć jako narzędzie, prawda? Także to, co bezpośrednio, z czego bezpośrednio nie korzystamy sami, co nie jest dla nas, jako tych, którzy złożyli ślub ubóstwa, ale z całą pewnością może to posłużyć jako narzędzie do szerzenia chwały Bożej, do głoszenia Ewangelii. I tak też święty ojciec Maksymilian czynił, stąd te wszystkie jego wysiłki dyktowane pragnieniem głoszenia Chrystusa na cały świat, w jak najszerszy sposób, no domagały się środków, które mogły w jakiś sposób to zapewnić, prawda, które mogły się do tego przyczynić, stąd też rzeczywiście obracanie przez Maksymiliana ogromnymi sumami pieniędzy, co jednocześnie, podkreślmy, nie sprzeciwiało się, czy w jakiś sposób nie naruszało jego ślubu ubóstwa, do którego był bardzo przywiązany, w którym był bardzo wierny i który bardzo podkreślał też wobec swoich braci.
Czyli możemy bez wątpienia powiedzieć, że święty Maksymilian, tak jak święty Franciszek, odbudowywał kościół, tylko brał do ręki trochę inne kamienie.
Dokładnie, rzecz jasna i to jest chyba dość ładnie nawet powiedziane, bo rzeczywiście Franciszek czynił to na początku, zwłaszcza w sposób bardzo dosłowny, odbudowując budowle kościelne. Potem zrozumiał, o co prosi go Chrystus i rzeczywiście próbował ten kościół naprawiać w sensie duchowym. Maksymilian czynił podobnie, aczkolwiek żył w innych czasach, w innej rzeczywistości, posługiwał się innymi narzędziami. Natomiast to, co czynił zawsze w zgodzie, jedności z Kościołem, co również należy do istoty naszego charyzmatu i co jest szalenie ważne i niezwykle potrzebne, bo święty Franciszek, rzeczywiście można go nazwać reformatorem Kościoła, ale reforma, którą on podejmował, zawsze była w Kościele, z Kościołem i przez Kościół. Nigdy wbrew Kościołowi, nigdy poza Kościołem, nigdy obok Kościoła, nigdy bez Kościoła. Dlatego to jest szalenie ważne i istotne, bo dzisiaj mamy zbyt wielu chyba reformatorów, którzy próbują wysnuć różne złote zasady i wielu mędrców, którzy kiedyś w Kościele byli, a dzisiaj stoją już poza nim i twierdzą, że są dzięki temu jaśnie oświeceni i ich umysł zyskał pewną wolność, której w Kościele nie mieli i mają znakomitą receptę na reformę Kościoła. Nie wolno i nie da się zreformować Kościoła w taki sposób. Kościół można reformować przez swoją pracę, przez swoje zaangażowanie, przez swój radykalizm, przez swoją świętość. I tak czynił święty Franciszek.
Radio Niepokalanów co niedzielę pojawia się w innej parafii. Często ludzie podchodzą do mnie i zadają właśnie to samo pytanie, które ojciec poruszył, odpowiadając na nie. Jak to się dzieje, proszę ojca, że tylu księży dzisiaj wychodzi ze struktur kościoła, krytykuje biskupów, diecezję, są zakonnicy, którzy narzekają na organizację, jaka panuje w ich zakonie. I właśnie to ojciec podkreślił sedno dzisiaj. Bądź reformatorem, naprawiaj, ale wewnątrz, nie walcząc, ale pokaż, że można inaczej, jeśli uważasz, że inni błądzą, prawda?
Tak, to jest bardzo bolesne. Ja przyznam szczerze, że kiedy pracowałem w Irlandii, jeden z duchownych napisał książkę, którą bardzo chciał promować wśród Polonii irlandzkiej, między innymi również w parafiach, w których posługiwałem. Poprosiłem go, żeby mi tę książkę przesłał, bo zwrócił się do mnie z prośbą o taką promocję. Ja tę książkę przeczytałem. Wiele w niej było właśnie czegoś, co on sam określał jako pytania otwarte, ale nie były to pytania otwarte. To było kwestionowanie nauki Kościoła w wielu aspektach. Ja się na tę promocję wówczas nie zgodziłem, odpisując owemu duchownemu, że zupełnie inaczej rozumiemy miłość do Kościoła. Ja jako franciszkanin nie mógłbym podpisać się czy stanąć w odpowiedzialności za takim dziełem, za taką książką, bo ona ewidentnie w moim rozumieniu nie przysłuży się Kościołowi i nie będzie źródłem jego reformy, ale źródłem jakichś napięć czy dodatkowych, niepotrzebnych zresztą zupełnie dyskusji na tematy, na które on tam próbował poruszyć. Rzecz jasna, do porozumienia żadnego nie doszliśmy. Promocja się odbyła nie w kościele, tylko w jakimś tam teatrze czy w jakimś kinie. Polacy, którzy nabyli tę książkę, mimo tego, że im odradzałem, rzecz jasna nie zniechęcałem publicznie jakoś, ale w prywatnych rozmowach byli rzeczywiście oburzeni tym, co tam było napisane, no ale są tacy ludzie i jest ich coraz więcej rzeczywiście w kościele i to jest bardzo bolesne i bardzo smutne, nie? Bo to są ludzie, którzy dają się też manewrować niejednokrotnie złemu duchowi, który przez nieposłuszeństwo wyprowadza ludzi z kościoła, który sprawia, że właśnie przez to non serviam nie będę służył, prawda, przez tę pierwszą pokusę demona, który właśnie w taki sposób również zgrzeszył przeciwko Panu Bogu, no objawia się jakby potęga zła i jest budowana potęga zła, podczas gdy to, co jest istotą powołania franciszkańskiego, ale pewnie i każdego chrześcijańskiego powołania, to jest pokorne stawanie przed Bogiem i jeżeli jakakolwiek próba reformy, naprawiania, to zawsze w duchu miłości, zawsze w duchu posłuszeństwa, no czego owi ludzie, o których mówimy w tej chwili, niekoniecznie jakby chcą sobie uświadamiać, czy za czym niekoniecznie chcą w swoim życiu iść.
A Kościół to my i każdy powinien zacząć naprawiać świat i Kościół od siebie i od swojego życia. Proszę ojca, nasz czas dobiega końca, ja natomiast na koniec chciałbym zadać takie bardzo osobiste pytanie, jeśli mogę.
Drżę.
Co sprawiło, że ojciec Michał Nowak, który pochodzi ze Sztumu, podjął życie zakonne właśnie w zakonie franciszkańskim?
No to jest bardzo ciekawa, myślę, sytuacja, to znaczy przynajmniej ciekawa dla mnie. Nie wiem, czy dla naszych słuchaczy również będzie. Natomiast ja pochodzę z parafii diecezjalnej. Ja nigdy nie miałem do czynienia z żadnymi zakonnikami, bo rzeczywiście najbliższy klasztor, i to franciszkański właśnie, był w Kwidzynie, to jest jakieś 20 kilometrów od Sztumu, ale nie miałem specjalnie okazji tam bywać. I rzeczywiście z zakonnikami się nie stykałem. Ale kiedy w moim sercu rodziło się pragnienie życia w kościele, czy posługi w kościele, a takie pragnienie zrodziło się bardzo szybko, ono zawsze dotyczyło właściwie tylko życia zakonnego. Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być księdzem diecezjalnym, tylko jeśli już zacząłem myśleć i myślałem o swojej przyszłości, to zawsze ją jakoś wiązałem z zakonem. I myślałem, tak jak wiele osób, o czym też mówiliśmy dzisiaj, że skoro franciszkanie, no to brązowi, prawda? Zresztą potwierdzał to jedyny właściwie bliżej mi znany franciszkanin, który podążał z Malborka na Jasną Górę w pielgrzymce pieszej, w której to grupie również i ja chodziłem. Stamtąd znałem franciszkanów, znałem owego ojca. I kiedy rzeczywiście już na pewnym etapie życia postanowiłem rozpocząć jakieś przygotowywanie do życia zakonnego poprzez właśnie jakieś spotkania czy rekolekcje, to pomyślałem sobie pierwsze, a może pojadę do franciszkanów. Tamten chłop taki sympatyczny na tej pielgrzymce, są fajni ludzie. I traf chciał, że sięgnąłem po gazetę, mówię, no gdzieś trzeba znaleźć, prawda, informację o rekolekcjach. Trafiłem na gazetę, w której było napisane, że franciszkanie takie rekolekcje robią. No traf chciał, że był to rycerz niepokalany, do którego mam sentyment przez to do dziś. To była gazeta, którą prenumerowała moja babcia, stąd, tak jak powiadam, do dziś mam takie głębokie przekonanie, że te nasze materiały powołaniowe powinny trafiać bardzo szeroko, bo nigdy nie wiadomo, kto czego będzie szukał, prawda, u swojej babci. Stąd te babcie nasze nie powinny być wykluczane z tej przestrzeni, prawda, oddziaływania naszego. Niemniej, znalazłem te informacje, pojechałem do Gdańska na pierwsze rekolekcje, było blisko, to mnie interesowało. Dotarłem i przeżyłem szok, kiedy drzwi otworzył mi ktoś w czarnym habicie, że doskonale pamiętałem, że franciszkanie są brązowi, prawda? Ale po tygodniu pobytu na tych rekolekcjach wiedziałem już, że to jest miejsce, które mi wybrał Pan Bóg. Bardzo tak się to dokonało łagodnie, ale bardzo konsekwentnie i rzeczywiście tak było. Przez niemal 3 lata jeździłem bardzo regularnie na te spotkania, po to, żeby zaraz po maturze wstąpić do tego zakonu i jestem w nim i jestem bardzo szczęśliwy i z całą pewnością na nic innego nie chciałbym się zamienić. To jest moje miejsce na ziemi i tutaj wierzę głęboko, że Pan Bóg mnie chce zbawić. Rzecz jasna, po drodze tak głębiej odkrywałem świętego Franciszka, bo pierwsza fascynacja, prawda, ona z Franciszkiem miała chyba niewiele wspólnego, ale z czasem jakby zapoznawałem się z jego drogą wiary i bardzo, bardzo mocno się w niej odnajduję i bardzo jestem stęskniony za taką formą przeżywania wiary, czego się uczę w codzienności i w ten sposób, prawda, żyjąc jako brat mniejszy, konwentualny, próbuję w jakiś sposób gonić tego mojego świętego ojca, świętego Franciszka i idąc jego śladami też naśladować Chrystusa i szukać Chrystusa w swoim życiu.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był ojciec Michał Nowak, asystent prowincjała prowincji gdańskiej imienia świętego Maksymiliana, asystent do spraw powołań. Franciszkanin konwentualny przyjechał do nas z Elbląga za ten trud i wysiłek i za to spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję, a naszym słuchaczom życzę dobrej nocy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bo ciężki jest trud wojownika, chęci do zysku unikaj. Bo ciężki jest trud wojownika, jeśli chcesz bardzo, by czasy najgorsze w radosne przeszły czasy. Z całym zapałem wypełniaj mężnie wszystkie królewskie nakazy i próżnej chwały unikaj. Bo ciężki jest los bojownika, próżnej chwały unikaj. Bo ciężki jest los bojownika, sam czas i Chrystus się zjawia. On walczy o naszą sprawę, rycerzem cię uzna. W nim twoja moc, w nim masz swą chlubę i sławę. W sam czas i Chrystus się zjawia. On walczy o naszą sprawę, rycerzem cię uzna. W nim twoja moc, w nim masz swą chlubę i sławę. Byś zaś codziennie był gotów na rozkaz Chrystusa, dowódcy swego. Stale bądź czujny, odwiedzaj oddziały, unikaj próżniactwa wszelkiego i błędów swoich unikaj. Bo ciężki jest trud bojownika, błędów swoich unikaj. Bo ciężki jest trud bojownika. Skoro zobaczysz, że wojna u progu, natychmiast podejmij działania. Właśnie w tym widać sprawność żołnierską, w tym jest uznanie od Pana. Bądź jeszcze dzielniejszy, walk nie unikaj, choć ciężki jest trud bojownika. Bądź jeszcze dzielniejszy, walk nie unikaj, choć ciężki jest trud bojownika. W sam czas i Chrystus się zjawia, On walczy o naszą sprawę. Rycerzem Cię uzna, w Nim Twoja moc, w Nim masz swą chlubę i sławę. W sam czas i Chrystus się zjawia, On walczy o naszą sprawę. Rycerzem Cię uzna, w Nim Twoja moc, w Nim masz swą chlubę i sławę.